Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Papież zaapelował o ochronę chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. Wskazał też, że Unia Europejska potrzebuje prawdziwego dialogu respektującego tożsamość poszczególnych krajów członkowskich.
Watykan włączył się w walkę z wirusem eboli w Demokratycznej Republice Konga. Epidemia wymyka się spod kontroli.
Indie zakazały w całym kraju surogactwa w celach komercyjnych.
Witamy Państwa 9 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Europa nie może się rozpaść. Jest ona jednością historyczną i kulturową oraz geograficzną. Trzeba respektować tożsamość narodów, a zarazem unikać wszelkich postaw zamknięcia. Papież Franciszek wskazał na to w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa, apelując zarazem o ochronę europejskiego dziedzictwa. Ojciec Święty mówił ponadto o kryzysie ekologicznym i głównym celu zbliżającego się synodu dla Amazonii, którym jest, jak wskazał, ewangelizacja.
Pytany o to, jak dziś postrzega Unię Europejską, stwierdził, że z biegiem lat uległa osłabieniu, także z powodu pewnych problemów administracyjnych i wewnętrznych sporów. Wskazał, że trzeba ją uratować. Odnosząc się do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, papież wyraził nadzieję, że teraz rozpocznie się proces ożywienia, który będzie realizowany nieprzerwanie. Podkreślił, że największym wyzwaniem stojącym przed Unią jest dialog. Na przykładzie dialogu ekumenicznego Franciszek przedstawił swoją wizję dialogu, który musi wychodzić od własnej tożsamości. Własnej tożsamości się nie negocjuje, ją się integruje, podkreślił papież. Franciszka pytano także o niebezpieczeństwa suwerenizmu. Ojciec Święty zauważył, że jest to postawa zamknięcia. Dodał, że każdy kraj powinien być suwerenny, ale nie zamknięty.
Papież pytany był także o to, jaką postawę należy zająć w kwestii migracji i przyjmowania uchodźców. Wskazał, że zawsze trzeba pamiętać o najważniejszym prawie, prawie do życia. Podkreślił, że imigranci uciekają przede wszystkim przed głodem i wojnami. Stąd trzeba większego zaangażowania w budowanie pokoju, a także inwestowania w kraje ich pochodzenia, aby na miejscu rozwiązywać problemy, powstrzymując w ten sposób migrację.
Franciszek wskazał też kryteria postępowania wobec przybyszów. Po pierwsze, trzeba przyjąć. Drzwi mają być otwarte, a nie zamknięte. Po drugie, należy im towarzyszyć. Po trzecie, promować. Po czwarte, integrować. Kolejny raz przypomniał też, że rządy w tej kwestii muszą działać roztropnie i oceniać, ilu migrantów są w stanie przyjąć.
W kontekście zbliżającego się synodu dla Amazonii Franciszek mówił ponadto o kryzysie ekologicznym. Wskazał, że idei tego synodu nie zrozumie ten, kto nie przeczytał jego encykliki Laudato Si. Nie jest to zielona encyklika, ale encyklika społeczna oparta na zielonej rzeczywistości, jaką jest ochrona stworzenia, wskazał papież. Mówił też o wydarzeniach, które szczególnie go w tej kwestii poruszyły, tonach plastiku zebranych przez rybaków, topniejących lodowcach na Grenlandii, znikających wyspach na Pacyfiku, których mieszkańcy muszą szukać sobie nowego schronienia. Pytany o to, czego najbardziej się boi, jeśli chodzi o przyszłość planety, wskazał na zniknięcie bioróżnorodności, pojawienie nowych śmiertelnych chorób i wyniszczenie natury, które może doprowadzić do śmierci ludzkości. W tym kontekście papież wskazał na znaczenie synodu dla Amazonii, regionu, który w determinujący sposób decyduje o przeżyciu planety. Przypomniał, że właśnie tam produkowana jest większość życiodajnego tlenu, a wycinka dżungli oznacza zabijanie ludzkości.
Watykan włączył się w walkę z wirusem eboli w Demokratycznej Republice Konga. Przebywający z wizytą w tym kraju kardynał Peter Turkson przekazał miejscowemu kościołowi na walkę z tą chorobą 100 tysięcy euro. Tymczasem organizacja Save the Children bije na alarm, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy liczba ofiar śmiertelnych wzrosła 4-krotnie. Od momentu wybuchu epidemii w ubiegłym roku zmarło też ponad 500 dzieci.
Choroba atakuje szczególnie małe dzieci. Około 40% maluchów dotkniętych chorobą ma mniej niż 5 lat. Skutki są bardzo poważne również dlatego, że z powodu dużej śmiertelności tysiące dzieci straciło przynajmniej jednego z rodziców lub zostało od nich oddzielone.
W Demokratycznej Republice Konga odnotowano w ciągu roku 2600 przypadków eboli. Epidemia jest poza kontrolą. Ilość zachorowań wzrasta. informuje Claudia Lodesani, szefowa włoskiego oddziału Stowarzyszenia Lekarze Bez Granic. Przypomina ona, że istnieje niebezpieczeństwo, iż epidemia rozszerzy się na sąsiednie kraje.
Za miesiąc papież Franciszek przybędzie na Madagaskar. W tym jednym z najbiedniejszych krajów świata pracują liczne zgromadzenia zakonne podejmujące dzieła opiekuńcze i pomocowe. Od wielu lat posługę pełnią tam siostry z kontemplacyjnego ruchu misyjnego Karola de Foucault.
Siostra Lucia podkreśla, że naród malgaski jest bardzo otwarty i przyjazny.
Malgasze
są bardzo gościnni i mają dobrą sposobienie i potrafię inaczej ich scharakteryzować jak właśnie poprzez otwartość i łagodność, a także dobroć. A tam, gdzie jest gościnność, jest również dobroć. Jestem przekonana, że Malgasze urządzą papieżowi wspaniałe święto.
Misjonarki uważają, że Ojciec Święty przyniesie nadzieję, szczególnie ludziom młodym, bardzo potrzebującym umocnienia. Siostra Rinalda, żyjąca od początku lat 60. na północy kraju pośród licznych opuszczonych, chorych oraz trędowatych, wskazuje na ogromną hojność mieszkańców Madagaskaru.
Potrafią wiele ofiarować, pomimo tego, że sami mają bardzo mało. Umieją w swojej biedzie dzielić się z innymi wszystkim, co posiadają. Przypominam sobie, że pewnego razu jedna z kobiet, będąca w opłakanym stanie, kupiła 2 kurczaki, aby urządzić nam w swoim domu święto. Jeden był mały, a drugi o wiele większy. I nam dała do zjedzenia tego dużego. Powiedzieliśmy do niej, nie rób tak, masz liczną rodzinę, jesteśmy tylko we 2. Odpowiedziała nam, kiedy coś się ofiaruje, trzeba zawsze dać to, co się ma najlepszego.
Po latach debat Indie kładą kres sprzedawaniu i wykorzystywaniu kobiecego ciała w postaci tzw. macicy do wynajęcia. Izba niższa parlamentu przyjęła w sposób definitywny przepis zakazujący w całym kraju surogactwa w celach komercyjnych. Prawo przewiduje jednak wyjątki.
Od 2002 roku, kiedy surogactwo zostało prawnie zaakceptowane, Indie stały się głównym celem turystyki prokreacyjnej. 10 lat później ONZ oszacowała, że roczny przychód z wynajmowania łona kobiety wynosił $400 milionów, gdzie na świat przychodziło w ten sposób 25 tysięcy dzieci rocznie. Nowe prawo uderza przede wszystkim w ponad 3 tysiące prywatnych klinik, których działalność staje się teraz nielegalna.
Dalej jednak pozostaje nierozwiązany problem moralny i antropologiczny ze względu na dopuszczone wyjątki. Prawo pozwala na macierzyństwo zastępcze pod warunkiem, że jest ono nieodpłatne między osobami z tej samej rodziny. Wyjątek przewidziany jest tylko dla par narodowości indyjskiej ze stwierdzoną bezpłodnością, będących małżeństwem przez co najmniej 5 lat.
Sytuację komentuje mecenas Francesco Cavallo, zajmujący się obroną praw człowieka.
Z pewnością zdumiewający jest fakt, że od kraju, jakim są Indie, gdzie nie ma takiej tradycji jurydycznej jak na przykład w Europie, dostajemy lekcje tego typu. Jest to potwierdzenie, że tak zwane wynajmowanie macicy to w rzeczywistości handel kobiecym ciałem, handel niegodziwy. Tego typu kontrakty są z pewnością nieważne. Każde zarządzenie tego rodzaju powinno być niedopuszczalne. Indie prawdopodobnie dochodzą do całkowitego zakazu surogactwa jako pierwsze, ponieważ były krajem najbardziej znękanym tym procederem w tym sensie, że wyzysk koncernów międzynarodowych trudniących się surogactwem koncentrował się na Indiach, gdzie najłatwiej było znaleźć młode kobiety, które podjęłyby się takiej praktyki z powodów ekonomicznych.
Dla brazylijskich katolików sierpień upływa pod znakiem modlitwy o powołania. Poszczególne niedziele tego miesiąca poświęcane są innemu typowi powołania. To także czas przygotowania do ogólnokrajowego kongresu zajmującego się tą kwestią.
Tegoroczny miesiąc powołań ma szczególny wymiar, gdyż w pierwszych dniach września odbędzie się 4. kongres powołaniowy w Aparecidzie, stolicy duchowej Brazylii. Tematem tego wydarzenia będzie powołanie i rozpoznanie. Chodzi o to, aby chrześcijanin potrafił rozpoznać, a następnie odpowiedzieć na Boże wezwanie, podkreśla biskup João Francisco Salm, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw posług wynikających z przyjętych święceń i życia konsekrowanego. Organizatorzy spotkania, jakie odbędzie się w cieniu Bazyliki Naszej Pani w Aparecidzie, wyrażają nadzieję, że kwestia powołania winna przeniknąć środowisko kościelne, a także społeczne. W miesiącu powołań tutejszy Kościół zaprasza wszystkie wspólnoty wiernych, aby modlili się w intencji powołań. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
W Hiszpanii co 10. osoba uczęszcza regularnie na mszę, jednak zaledwie 4% to ludzie młodzi w wieku 18 do 24 lat. Po raz pierwszy liczba ateistów, agnostyków i niewierzących jest wyższa niż katolików praktykujących. Wynika z danych, które opublikował Ośrodek Badań Socjologicznych.
Jedynie 10% społeczeństwa hiszpańskiego uczęszcza systematycznie na mszę, 9% w każdą niedzielę i święta, nigdy lub prawie nigdy nie robi tego 43%. Do tej liczby należy jeszcze dodać 20% tych, którzy uznają się za ateistów, agnostyków lub niewierzących. Wśród osób praktykujących 11% to mężczyźni, a 17% kobiety. Zwraca uwagę fakt, że jedynie 4% ludzi młodych w wieku od 18 do 24 roku życia uczęszcza regularnie na mszę. W grupie od 25 do 64 roku życia robi to 8%. Dopiero powyżej 65 roku życia 27% to osoby praktykujące systematycznie. W ostatnich latach radykalnie zmniejszyła się liczba chrztów i pierwszych komunii. 80% par bierze ślub cywilny. W Katalonii i w kraju Basków liczba ta wynosi około 90%. Obecna sytuacja jeszcze się pogorszy, ponieważ prawie 50% osób w wieku od 18 do 24 roku życia nie uważa się za wierzących. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Pielgrzymka to jedno z najważniejszych wydarzeń duszpasterskich w ciągu roku. Uważa biskup Ignacy Deci, podkreśla, że dziś trzeba nam zjednoczenia, by oprzeć się szatanowi. Na Jasną Górę po 10 dniach drogi dotarła 16. Piesza Pielgrzymka Świdnicka. 600 osób szukało mocy Ducha Świętego i jego owoców. Z Krakowa przyszło też około 1300 pątników prowadzonych przez dominikanów.
Warto zostawić wygodne życie i wyruszyć w drogę, zgodnie przekonują i młodsi, i starsi.
Ja jestem pierwszy raz mimo swojego wieku, znalazłam 100 powodów, za wszelką cenę nie chciałam iść, obudziłam się rano i powiedziałam, że idę. Więc działa Duch Święty, jest to czas rozmyślań, czas nad sobą, nad swoją wiarą.
No wiadomo, jest trudno, nogi bolą, to jest 30 km dziennie, ale rekolekcje, śpiewanie, ludzie, którzy są mili, każdy dla każdego jest bratem, siostrą, są, no, trzeba przyznać, niezapomniane będą doświadczenia.
Pielgrzymowanie kapłanami stoi, zauważają i biskupi, i świeccy. Dlatego w drogę, odpowiadając też na zachętę papieża, by poczuć zapachowiec, wyruszają klerycy, jak Marcin z 4 roku, pierwszy raz na takich rekolekcjach.
Byłem troszeczkę do tego nastawiony tak neutralnie, ale widząc radość ludzi, którzy idą na Jasną Górę, poczułem niesamowitą wspólnotę. I też pragnę właśnie z nimi się radować tym.
Wbiegając na Jasną Górę, niektórzy boso, intencje własne i innych zostawili Maryi uczestnicy pielgrzymki dominikańskiej. Dotarli w grupach rodzinnych, uwielbieniowych, pokutnych, ciszy, nawet z mobilnym konfesjonałem. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.